Regionalny punkt widzenia. Aktywny samorząd. Pomysłowi mieszkańcy. Ciekawe inicjatywy. Wyjątkowe miejsca. Czym żyją lokalne społeczności? Regionalny punkt widzenia.
Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj regionalny punkt widzenia. Mówić będziemy w pierwszej części o właśnie ciekawych inicjatywach, pomysłach związanych z działalnością artystyczną w Bydgoszczy i nie tylko, jak się okazuje. W drugiej części wrócimy do historii kanału bydgoskiego, ale rozpoczynamy faktycznie od ciekawych inicjatyw często młodych ludzi, którzy nie chcą poprzestać tylko na tym, żeby korzystać z oferty, tylko sami coś tworzyć. W studiu goszczę Macieja Kaczmarka z Boskim Festiwalem Związanego.
Dzień dobry.
Maksymilian Gwinciński. Maksymilian trochę opowie o swojej działalności, bo tutaj chodzi o taki rodzaj stowarzyszenia, tak?
Działania z młodymi ludźmi.
Można to tak nazwać. I Byte Art Festival. Mówiliśmy o tym przedsięwzięciu w Młodzieżowej Szkole Umiejętności. Kamil Kwiatkowski tym razem.
Witam.
O festiwalu. Festiwal Byte Art. Może rozpocznijmy od właśnie tej imprezy, bo ona trwa. Za nami już pewne wydarzenia, przed nami kolejne wydarzenia i chyba takie najważniejsze również. Powiedzmy zatem, czym jest festiwal Byte Art? Tak, żeby każdy mógł to zrozumieć.
No właśnie, to jest ciężko tak jakoś sformułować, ale to jest taki festiwal, który skupia wszystkich artystów, znaczy wszystkich, no... artystów po prostu różnego przekroju i no jakoś staramy się ich promować, nie? W różny sposób.
To jest i street art,
tak.
I malarstwo. Tak. I trzeba powiedzieć, że to nie tylko jedno pokolenie, wasze kręgi, tylko są też, tak jak pan Waldemar Zyśk, artyści różnych pokoleń.
Tak, pani Grażyna. No jest przekrój, jest bardzo, bardzo szeroki. Ogólnie się nie skupiamy tylko na młodych, czy tam tylko na tych starszych takich wyjadaczach, tylko tak, no, kogo widzimy, że warto, to staramy się jakoś go gdzieś tam wrzucić, pokazać.
Jak przygotowujecie daną edycję festiwalu? No bo to trochę pracy jest, trzeba na przykład uzyskać pozwolenia na zamalowanie ściany, bo przecież mają pozostać po tej edycji dwa wielkoformatowe murale.
No tak, współpracujemy z miastem Bydgoszcz, tak? Wspiera nas na pewno Plastyk Miejski, Konserwator Zabytków. Głównie Plastyk Miejski nas wspiera. Też pieczę nad tym wszystkim trzyma prezydent, nie? Więc jakieś środki dostajemy od nich. I też część środków, no wiadomo, że no miasto tyle, ile byśmy chcieli, to nie dostaniemy,
No to tak często organizatorzy mówią.
Ale też mamy sponsorów różnego rodzaju, którzy zawsze w jakiś sposób nas wspomagają. Nie tylko pieniężnie, ale też w inny sposób. Niektórzy wyremontują ścianę, niektórzy udostępnią, na przykład dadzą farby, tak jak Kabę, przepraszam. Różne są.
Czyli co, jak idziecie do miejskiego plastyka i mówicie, że chcecie zamalować ścianę przy ulicy Cieszkowskiego, to nie ma problemu i zdziwienia,
właśnie to jest tak, że pierwsze, co zawsze plastyk mówi, projekt. Aha. A z tym projektem to bywa różnie, no bo artyści nigdy tego praktycznie projektu nie mają. Więc no najpierw jest ściana, później do tej ściany jest stworzony projekt i jak jest projekt, idziemy do plastyka, żeby się nie musiał za niego wstydzić i jeżeli spełnia jego oczekiwania, dostajemy zgodę i jedziemy z koksem.
I na przykład, jeśli chodzi o tegoroczną edycję, to jest róg ulicy Cieszkowskiego i Gdańskiej. Ta ściana jest naprawdę ohydna i chyba musiał być bardzo słaby mural, żeby był gorszy od tego, co jest.
No tak, ta ściana już miała być w zeszłym roku, miała być pomalowana w ubiegłej edycji, jednak niestety nie była wyremontowana. W tym roku ma być wyremontowana i ma być zrobiona, ale to odbędzie się dopiero jakoś po festiwalu.
Troszeczkę się przesunie.
Mieszkańcy, był konkurs na projekt, mieszkańcy na pewno już się niecierpliwią ogólnie, bo to już jakoś trwa, ale będzie ten mural. Plastyk nam zapewnił, że będzie ten mural, więc będzie.
Dobrze, zajrzyjmy jeszcze w program imprezy. Przed wami taka najważniejsza wystawa, to już piątek.
Tak, to jest największy, no jakby to powiedzieć, największy nacisk położyliśmy na tą właśnie wystawę, bo ja i Michał, którzy tam ogólnie tworzymy Byte Art, najbardziej się skupiamy na street arcie, właśnie ze względu na naszych przyjaciół, którzy się tym zajmują. No i to jest właśnie taka nasza główna wystawa, którą jest najbliżej sercu nam, no ale też są inni, którzy też Na przykład dzisiaj Marlena Pszczółko ma w Post Office na Długiej, jutro pan Waldemar Zyśk ma swoją wystawę.
W Przystani.
Tak,
w Bydgoskiej.
No i,
w piątek Bydgoskie Centrum Sztuki, czyli street art, tak? W pewnym sensie wchodzi na salony i tam będziecie prezentować.
Tak, BCS już nas drugi rok z rzędu nas wspiera i no dobrze ta współpraca wychodzi, jesteśmy my zadowoleni.
I kończymy bajtartową część, tak, czyli imprezy, takie coś dla organizatorów i dla publiczności, która brała udział, trochę imprez w Wake Parku i w klubie Totu, tak?
Tak,
przy ulicy Długiej w Bydgoszczy. Kamil Kwiatkowski, dziękujemy. To była krótka opowieść o bajtarcie. Spokojnie. Maciej Kaczmarek, Boski Fest. To też taka inicjatywa, która podobnie powstaje jak Bajtart Festival, bo wzięli się znajomi, przyjaciele i stwierdzili, że chcą coś zrobić.
To się zaczęło już jakiś czas temu, 8 lat temu, kiedy po prostu spotkała się grupa trzech znajomych, którzy postanowili zrobić urodziny. No i okazało się, że te urodziny rozrosły się do takiego festiwalu, jakim jest Boski Fest już teraz.
Skakaliście najpierw po różnych miejscach w Bydgoszczy, prawda?
Skakaliśmy po różnych miejscach, różnie ten festiwal wyglądał, ale z każdym rokiem rósł i z każdym rokiem się rozwijał. No ale rozwijał się właśnie dlatego, że rozwijała się grupa ludzi zaangażowanych wokół Boskiego Festu. Wokół tego, jaki on jest i jaki on się stawał z każdą chwilą, kiedy dołączały nowe osoby, które chciały go rozwijać, które chciały przy tym być, chciały go otworzyć. No i właśnie to jest Boski Fest. Bo możemy mówić o tym, jaki mamy świetny line-up, a mamy świetny line-up i mogę trochę o nim opowiedzieć, ale można też spojrzeć gdzieś tam w internecie, wpisując Boski Fest i to jest bardzo prosta sprawa. A nieprostą sprawą jest to, jak Boski Fest działa na nas samych i jak wiemy, że działa na ludzi, którzy go współtworzą, czyli na wolontariuszy, czyli na warsztatowców, którzy chcą z nami robić ten festiwal. Coraz więcej zespołów, muzyków mówi, że słuchajcie, tak, chcemy zagrać na waszym festiwalu. No i to jest taki moment, w którym się cieszymy strasznie. No i mamy już zaplanowany oczywiście festiwal, bo on się lada moment zaczyna, bo to jest 5 lipca, potrwa do 8 lipca, to są 4 dni festiwalu i oczywiście mamy ułożone jakąś strukturę, stelaż, jak ten festiwal ma wyglądać. Ale to, jak, co nas wszystkich tutaj łączy razem, gości twoich dzisiaj, to, że największy wpływ na to, jak wychodzą inicjatywy i czy one mają sens, to jest właśnie to, że zmieniają, tworzą go ludzie i dopiero to się okaże, jak nam to wyjdzie. Kiedy spotkamy się na koniec czerwca już w Janowie, gdzie zaczniemy przygotowywać festiwal, no i zaczniemy tak naprawdę nadawać mu duszy.
To jest właśnie podobnie jak Bajtart. Kiedy był ten moment, że właśnie, znaczy, co zaważyło, że stwierdziliście, no róbmy coś więcej, bo to była po prostu impreza urodzinowa, a co chcemy, przekazać trochę swojej energii i swoich pasji innym?
Wiesz co, ja sam dołączyłem do grona Boskiego Festu, pomimo że wiedziałem, że on się dzieje, gdzieś tam się pojawiałem, ale sam do grona ludzi, którzy są coraz bardziej zaangażowani w jego organizację dołączyłem dopiero 3 lata temu. I wiem, jak to działa, że po prostu ta idea zasysa do środka. I nie da się zrobić inaczej, jeżeli masz takie skupisko energii. Nikt nie stwierdza przy takim skupisku energii, dobra, to może nie róbmy i nie rozwijajmy tego dalej. To jest naturalne, że idziemy dalej i robimy coraz więcej. Tak jak teraz, to już nie tylko Boski Fest, bo to są różne inicjatywy tak zwanego boskiego kolektywu,
no
boskiej
właśnie,
załogi.
Pojawiają się wasze eventy, wydarzenia w innych miastach. Pojawiacie się też poza tym głównym terminem festiwalu w różnych miejscach Bydgoszczy. To się nazywa Boski Parking. Czyli co? No jest zapotrzebowanie, skoro te wasze działania aktywizujecie?
To jest trochę nasze zapotrzebowanie, że chcemy się spotykać z ludźmi częściej niż tylko na Boskim Feście i tą energię trochę rozprzestrzeniać. I zawsze Boski Fest był związany z takimi miejscami nad wodą, gdzieś poza miastem. Ale doszliśmy do wniosku, że chcemy się pojawiać też w centrum miasta Bydgoszczy, które ma znakomite do tego warunki. Chcemy się pojawiać tak jak przy pierwszej edycji Boskiego Parkingu w Parku Kazimierza Wielkiego, teraz chcemy się pojawiać na bulwarach nad Brdą, bo to są takie miejsca, które musimy wykorzystywać. do tego, żeby robić tak zwaną kulturę, ale tam się spotykać, przyjaźnić się, bawić się z dziećmi, robić warsztaty, grać muzykę. Później gdzieś w pobliżu, tak jak wcześniej w mózgu, a tym razem w Estrada Stage Bar, zrobić super after koncertowo-DJski. I jest takie zapotrzebowanie w nas, żeby spotykać się z ludźmi, jest takie zapotrzebowanie w ludziach, którzy chcą z nami to robić, bo to znowu, po prostu przychodzą do nas ludzie, którzy organizują warsztaty i chcą z nami je robić. No i na szczęście też przychodzą ludzie, którzy później okazuje się, że są strasznie zadowoleni z tego faktu, że się spotkaliśmy i spędziliśmy czas ciekawiej niż na kanapie, na przykład uprawiając jogę, czy bawiąc się w kuglarstwo, czy grając na bębnach wspólnie. No a tak jak wspomniałeś, też nie tylko Bydgoszcz, bo robimy też boski piknik w Poznaniu. Poznanie to jest jakieś takie bardzo naturalnie spowinowacone z Boskim Festem miasto. Stamtąd wiele osób do nas przyjeżdża, wiele osób tam, które teraz tworzą festiwal, tam studiowało, mieszkało, mieszka. No i właśnie w Poznaniu 16 czerwca organizujemy boski piknik, który w tym roku jeszcze mocniej podkreśla naszą zasadę, że robimy coś od ludzi dla ludzi, bo tym razem jeszcze wspieramy naszą koleżankę Katie, która no, dostała nagłego wylewu, leży w szpitalu i chcemy jej pomóc, więc oprócz tego, że jak zwykle będziemy bawić się na warsztatach, jak zwykle będziemy tańczyć, będziemy gromadzić tą kupę energii, która się tam będzie zbierać i będziemy ją do Katie wysyłać razem z jakimiś środkami materialnymi, mam nadzieję, jak największymi, które zbierzemy podczas licytacji, podczas aukcji i znowu opartej o to, jak społeczność wokół nas, jak ludzie wokół nas tą licytację, tą aukcję wesprą swoimi fantami, swoimi dziełami rzemieślniczymi i tak dalej.
Regionalny punkt widzenia w Polskim Radiu PIK, Maksymilian Gwięciński. Wy z kolei macie ofertę dla tych, którzy głównie zajmują się muzyką, prawda?
Tak.
Przygotowaliście tak. Spotkanie, które nazwaliście Bydgoskie Forum Muzyczne.
Mhm, tak, dokładnie. To będzie takie wydarzenie, które ma na celu trochę przyjrzenie się bliżej lokalnej naszej muzyce tutaj.
I ponieważ to już niedługo, bo 30
tak,
czerwca.
Tak, 30 czerwca, ostatnia sobota czerwca. Tak, ponieważ zdałem sobie sprawę razem z ekipą, z którą, znaczy naszą Plexus of Infinity, z naszą wytwórnią, która promuje właśnie lokalnych twórców, że tych koncertów Bydgoszczy, bydgoskich zespołów jest dosyć mało stosunkowo. Jest bardzo dużo się dzieje, jest dużo ludzi, którzy przyjeżdżają grać koncerty z zewnątrz, ale nasze lokalne zespoły po prostu nie mają przestrzeni i to wydarzenie, które organizujemy, właśnie po pierwsze ma na celu, żeby kilka z tych zespołów się mogło zaprezentować w synagodze w Starym Fordonie, ponieważ jest to też fajne miejsce do zagrania koncertów, ale też bardzo ważnym punktem całego wydarzenia będzie dyskusja połączona z taką masterclassą, na której pojawi się kilka gości, którzy organizują koncerty w Bydgoszczy od wielu lat, żeby mogli podzielić się swoim doświadczeniem.
Jak to się robi, mówiąc
tak, tak, dokładnie. Oraz później będzie dyskusja jakby z tymi ludźmi, na którą postaram się zaprosić też lokalnych muzyków, żebyśmy wszyscy wzięli w tym udział i wypracowali jakiś nowy sposób działania, żeby stworzyć nowe przestrzenie, ponieważ no, klubów koncertowych tak naprawdę jest dosyć mało i No, trzeba gdzieś znaleźć ujście do tej całej muzyki, ponieważ jest ich bardzo dużo w Bydgoszczy teraz na naprawdę dobrym poziomie.
I to w roku, w którym nie odbędzie się jedyny, nie wiem, taki niezależny festiwal w mieście, czyli Muszla Fest. To tak. Też myślę, będzie warte, by o tym podyskutować. Wspomniałeś o takim sformułowaniu, to po angielsku jest Plexus of Infinity. Cóż, tak. Cóż to jest? To nieformalna grupa?
To jest bardziej, w zasadzie to już trochę formalna grupa. Aha. To jest wytwórnia muzyczna niezależna, którą prowadzę wraz z Adamem Kępą. Jesteśmy skupieni na wydawaniu młodych artystów, po prostu jeszcze mało znanych. I naszym takim głównym celem jest wydawanie ponad gatunkami. Nie skupiliśmy się od początku w ogóle na żadnym gatunku. Staramy się zbierać po prostu aktywnych muzyków z różnych środowisk. Do tej pory udało nam się przez 3 lata funkcjonowania wydać w sieci około 30 albumów, z czego też 12 wyszło fizycznie, co jest dla nas dużym sukcesem, ponieważ nasze środki są bardzo małe, a to jest muzyka, która nie jest w stanie na siebie zarobić. Także no, wydajemy różną muzykę, naprawdę jazz, rap, rock, dużo elektroniki, w zasadzie cały wachlarz możliwości jest tam zawarty.
No to słuchajcie, w takim razie my tylko mogliśmy teraz zarysować to, co robicie, zaakcentować drobnymi krokami, jak do was trafić. Macie jeszcze?
Ja chcę tylko podkreślić, że to, co robi Max i zresztą do czego mnie zaprosił 30 czerwca, to jest taka super okazja, żebyśmy się tam wszyscy spotkali, ci, którzy myślimy, że chcemy coś robić, nawet jeszcze nie robimy, to 30 czerwca w synagodze musimy się tam spotkać, pogadać o tym, co możemy zrobić razem, bo to też nie chodzi tylko o to, żeby posłuchać, jak świetnie radzący sobie organizatorzy w tym mieście, tylko żebyśmy posłuchali, co oni robią, jak to robić, ale żebyśmy wymienili się ze sobą swoimi uwagami i zdradzimy z Maxem, że chcemy tam spróbować stworzyć jakąś taką grupę, społeczność, żebyśmy mogli sobie wzajemnie później pomagać, inspirować się. No i być w kontakcie.
No właśnie, czyli teraz to był tylko taki akcent malutki tego, co robicie. Gdzie was znaleźć, żeby w sieci, żeby więcej się dowiedzieć? Boski Fest ma już tegoroczny profil na Facebooku?
Ma jak zwykle rozbudowane działania w social media i zasypujemy naszych znajomych i nie tylko tym, co się będzie działo, więc wystarczy wpisać na Facebooku Boski Fest i w ten sposób pozostaniemy w kontakcie na pewno.
Max, wasza działalność?
Tak, można nas znaleźć pod adresem splotnieskończoności.pl.
To też jest pismo, które wydajecie,
To jest nasz blog, tam jest wszystkie odnośniki do reszty stron, tam powinny być też informacje.
Ważne jest to, że wszystko sami finansujecie, tak? Radzicie sobie sami, za to tak wielki jest. Szacunek. I Bite Art Festival też chyba macie osobny na tegoroczną edycję profil.
Na stronce jest i na Facebooku jest. Tam można sobie obejrzeć program, jaki jest, sobie coś tam wybrać.
Mówiąc krótko, zapraszamy na wydarzenia jeszcze w tym tygodniu związane z Bite Art Festival. Program także na stronie, już wkrótce Boski Fest, no i 30 czerwca w synagodze w Fordonie, Bydgoskie Forum Muzyczne. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Maciej Kaczmarek, Kamil Kwiatkowski i Maksymilian Gwinciński.
Dziękujemy.
Dzięki wielkie.
Świat przed siebie, każdy z nas pod swoim niebem.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Czas na drugą część dzisiejszego wydania Regionalnego punktu widzenia. Teraz zmieniamy temat, mówić będziemy o kanale bydgoskim, gdyż wkrótce wydarzenie związane właśnie z kanałem, ale wcześniej poznajmy historię i poznajmy znaczenie kanału dla Bydgoszczy, mówi Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego.
Należy tutaj zacząć od polskich projektów budowy kanału bydgoskiego, bo jakże inaczej. Oczywiście te polskie projekty nigdy nie zostały zrealizowane, ale mimo wszystko warto tutaj nadmienić, że sama idea już funkcjonowała zdecydowanie wcześniej, XVI, XVII, XVIII wiek. Tutaj XVIII już bliżej urealnienia plan Franciszka Floriana Czakiego, który w swoim memorandum też napisał, że największy stąd pożytek, iżby można mieć od Wisły z wieloma znaczniejszymi rzekami komunikacyjnymi. I tutaj podkreśla, że dzięki kanałowi bydgoskiemu będzie można prowadzić żeglugę od, znaczy żeglugę, spław, bo też żegluga to jest troszkę inne pojęcie. Warto podkreślić, że będzie można wypłynąć od Wisły do Szczecina, Wrocławia, Frankfurtu, Berlina i to podkreśla już Czaki. Oczywiście tych planów nie udało się zrealizować. Je dopiero zrealizował Fryderyk II Wielki, król Prus, po przejęciu tych terenów w 1772 roku. Natomiast pierwsze prace budowlane to jest 1773 rok, półtora roku pracy, bardzo ciężkiej, szybkiej pracy i mamy kanał bydgoski gotowy w 1774 roku wraz z drewnianymi śluzami. No i teraz, żeby ten kanał urzeczywistnić, trzeba było sprowadzić bardzo wielu osadników z państwówek niemieckich. Szacuje się od 8 do 10 tysięcy tych osadników. Ci osadnicy przyjeżdżają, pracują w ciężkich bardzo warunkach, niejednokrotnie umierają na różnego rodzaju choroby, aż 1/4 nigdy do domu nie wróciła, według Walentego Winida z jego publikacji z 1928 roku pod tytułem Kanał Bydgoski. On to podkreśla, że właśnie 1/4 nigdy do domu nie mogła wrócić. No i teraz tak, kanał początkowo niestety, ale nie jest idealny. I tu można to z całą stanowczością powiedzieć. Na pewno cudem techniki od samego początku nie był. Drewniane śluzy, do tego słabo umocnione brzegi, słabo umocnione dno. Co za tym idzie, trzeba go bardzo szybko już remontować, przebudowywać. I taka przebudowa pierwsza i to według mnie najważniejsza miała miejsce pod koniec XVIII wieku, kiedy to przebudowano śluzy z śluz drewnianych na śluzy ceglane. Do tej pory część z tych śluz mamy na kanale bydgoskim, na starym kanale bydgoskim. Warto też nadmienić, że są to pierwsze w tej części Europy śluzy wybudowane z cegły, a co za tym idzie, absolutnie perełeczki w skali nie tylko Bydgoszczy, nie tylko województwa, ale perełki w skali całego kraju. Tutaj też można powiedzieć, że one później były remontowane, no bo to jest jasna sprawa, ale sama konstrukcja pochodzi właśnie z końca wieku XVIII, co widać zresztą już na planie Linnera z 1800 roku również. Warto powiedzieć, że wtedy oczywiście już te śluzy miały te dzisiejsze wymiary, umożliwiały przepuszczanie dużych łodzi, ale tak naprawdę tych łodzi dużych transportów nie było jeszcze na kanale bydgoskim, bo nie było takiej zgody od króla Fryderyka II. Dopiero pod koniec XIX wieku pojawiła się tutaj troszkę poważniejsza żegluga, większa żegluga, związana jest to też z pojawieniem się pierwszych statków parowych, związane jest to też z jakby umocnieniem pozycji kanału bydgoskiego. Oczywiście kanał bydgoski od samego początku wpływał na wiele aspektów, między innymi na to, w jaki sposób funkcjonowała Bydgoszcz, między innymi w to, w jaki sposób funkcjonowały miejscowości nad kanałem, na Noteci, bo i te zyskiwały bardzo mocno, między innymi Nakło i kolejne gminy. Warto też podkreślić, że to nie był koniec przebudów, bo trzeba było dostosować również Brdę, trzeba było dostosować również Noteć i te rzeki udrożniono, wyprostowano też można powiedzieć właśnie w XIX wieku. Pobudowano i na początku XX, pobudowano wtedy śluzy już zdecydowanie większe. No i dochodzimy do kolejnej przebudowy, kolejna przebudowa kanału bydgoskiego i śluz noteckich również z 1908-1915 roku, w 1915 roku uruchomiono już. Wtedy to powstały zdecydowanie większe śluzy umożliwiające przeprawianie się barkom o tonażu 400-500 ton, tak więc zdecydowanie już większe, umożliwiające lepsze transporty, większą żeglugę. Stosunkowo długa budowa kanału Bydgoskiego w porównaniu do tej pierwotnej, ale pamiętajmy o tym, że tutaj też te urządzenia hydrotechniczne były zdecydowanie większe, na przykład śluza Czyszkówko, śluza Okole, fenomenalne dwie śluzy, przy czym ze śluzą Okole pojawiały się problemy z budową, no bo trudne bardzo warunki w terenie, tak więc to wszystko powodowało, że to troszkę się przeciągnęło. Tak czy inaczej, otworzyliśmy kanał Bydgoski na jakby kolejny rozdział. Umożliwiliśmy zdecydowanie lepsze funkcjonowanie kanału na przestrzeni następnych lat. Fantastyczny zabytek hydrotechniki.
Czy jeśli wrócimy do tego pierwszego etapu budowy, to jak na warunki, możliwości technologiczne wtedy, to powstało szybko?
Oczywiście, no to jest jednak półtora roku i trzeba pamiętać, że dzisiaj, gdyby to powstało w półtora roku, to byśmy się cieszyli niesamowicie. A pamiętajmy, że ci ludzie byli wyposażeni no stosunkowo prymitywne w stosunku do dzisiejszych narzędzi. Tak jest, łopata, szpadel i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było zdecydowanie trudne, no ale też pamiętajmy o determinacji Fryderyka II, który chciał jak najszybciej wybudować kanał Bydgoski. Zresztą czasami o nim mówi się, że budowniczy dróg wodnych, bo to nie jest tylko kanał Bydgoski. On też wybudował kanał Finow w Niemczech. Tak więc to jest niesamowity też wizjoner, jeśli chodzi o drogi wodne. Nie tylko związane jest to z naszym kanałem, ale też z innymi drogami wodnymi. To Prusy, to Niemcy są zdecydowanie pionierami, jeśli chodzi o te drogi wodne. Zresztą dzisiaj to widać na Renie, na Łabie i tak dalej, i tak dalej. Tam ten transport wodny funkcjonuje. U nas no próżno szukać poza kilkoma rejsami badawczymi jakichś większych transportów i to jest duży problem. Tutaj wracając do już historii, zdecydowanie Prusacy, Niemcy postawili na tą drogę wodną. Ta droga wodna, jeśli chodzi o kanał Bydgoski, jakie najlepsze lata, to jest właśnie przełom wieku XIX-XX, wtedy mnóstwo transportów, mnóstwo śluzowań codziennie. No, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, a jednak.
Jak bardzo Bydgoszcz zmieniła się przez kanał? Czym tu handlowano? Co spowodowało, że miasto bardzo, bardzo się powiększyło i zyskało na znaczeniu.
Warto podkreślić, że właśnie kanał Bydgoski jest taką osią napędową. Ja zawsze to porównuję do samochodu, gdzie mamy dwie osie. Mamy jedną kanał Bydgoski i drugą jest oczywiście transport związany z koleją. I te dwie osie napędzały Bydgoszcz. Pamiętać należy o jednej rzeczy. Zanim wybudowano kanał Bydgoski, Bydgoszcz liczyła zaledwie 800 mieszkańców. I to jest warte podkreślenia. Właśnie kanał Bydgoski dał kolejnego kopa, mówiąc kolokwialnie, do rozwoju naszego miasta. Naszego miasta, które kiedy współpracowało i dobrze żyło z wodą, prosperowało wręcz rewelacyjnie. Tutaj już też cofniemy się jeszcze troszkę wcześniej, XV-XVI wiek. Ta droga wodna, którą była Brda i Wisła. Bydgoszczanie świetnie sobie radzili, jeśli chodzi o spław towarów. Bydgoszcz rozrasta się fenomenalnie, liczy 6 tysięcy mieszkańców w XVI wieku. Właśnie to jest dzięki wodzie. Lata trudniejsze, między innymi potop szwedzki, między innymi epidemie, między innymi upadek gospodarczy miast. No i niestety, ale w uprogu budowy kanału Bydgoskiego Bydgoszcz liczy 800 mieszkańców. A jeszcze gdybyśmy dolali oliwy do ognia, możemy dorzucić początek wieku XVIII, gdzie w Bydgoszczy jeszcze mniej mieszkańców było. Tak więc tutaj stało się priorytetowe, żeby odbudować tutaj Bydgoszcz, a stało się to między innymi za sprawą właśnie kanału Bydgoskiego. No i teraz tak, jeśli chodzi o handel różnego rodzaju towarami, to się też zmieniało bardzo mocno w czasie, no bo w XVI wieku to przede wszystkim zboże, drewno i pochodne drewna. Później oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, Bydgoszcz podupada i troszkę inaczej to wygląda. Natomiast w XVIII wieku, kiedy już buduje się, wybudowano kanał Bydgoski, ta struktura tych towarów delikatnie też się zmienia, ale zawsze tą liderującą jakby pozycję miał drewno po prostu i spławianie drewna. Warto podkreślić, że to właśnie najczęściej tratwy tutaj przechodziły, ale nie tylko, bo na barkach przechodziły różnego rodzaju inne towary i tutaj to są różne towary spożywcze, towary wielkogabarytowe też później po II wojnie światowej. Tak więc wodą transportowano, czy można było transportować niemalże wszystko, bo pamiętajmy, że to jest świetny rodzaj transportu, bardzo, bardzo ekonomiczny i to dostrzegano od zawsze. Jeśli my się cofniemy do czasów dawnych, dostrzegamy, że Bydgoszcz właśnie prosperując na wodzie zawsze zyskiwała. Jeśli spojrzymy w tył, znajdziemy odbicie tego, co powinno się znaleźć w przyszłości. Jeśli wykorzystamy tą wiedzę, na pewno będziemy dobrze funkcjonować i na pewno też mamy szansę na stworzenie czegoś nowego, tej nowej idei.
Wspominał pan o tym, co się dzieje na Renie, oprócz oczywiście biznesu, czyli towarów, przewożenia ich, możemy dostrzec także bardzo duże statki turystyczne, wycieczkowe. Tutaj na kanał dużych nie wpuścimy, ale chyba jeśli chodzi o kanał, to w stronę turystyki niż takiego twardego biznesu musimy spojrzeć.
No póki co tak. Póki co nie ma w ogóle możliwości na kanale przynajmniej jakiegoś twardego biznesu. Oczywiście na Brdzie, na Wiśle prędzej, aczkolwiek trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że nasze drogi wodne przez lata nie były w żaden sposób modernizowane. No, choćby Bydgoszcz. Ostatnia śluza pochodzi z 1915 roku, więc o czym my mówimy? Niestety, ale przebudowy nie nadążyły za rozwojem gospodarki wodnej. No i to, co pan powiedział, my musimy się póki co skupić na turystyce i nie ma póki co innej możliwości. Mamy zabytkowe śluzy, śluzy, które są wpisane do rejestru województwa kujawsko-pomorskiego, jeśli chodzi o rejestr zabytków. Tak więc też nie ma możliwości ich modernizacji, żeby przepuszczały dużo większe transporty, jak to jest dzisiaj na zachodzie Europy. No bo, no przepraszam, ale barki 500-tonowe, no to jakieś wielkie w porównaniu do tego, co jest na zachodzie Europy, nie są. Przy czym pamiętać należy, że te barki nawet 500-tonowe, które u nas przy modernizacji, czy przy renowacji, czy rewitalizacji dróg wodnych, na pewno też byłyby całkiem przyzwoite, no bo zabierają 20 razy więcej niż jeden tir na pokład, tak więc to i tak byłoby świetne, ale to i tak jest mało w porównaniu do tego, co na zachodzie Europy. My musimy skupić się na turystyce póki co. Może w przyszłości, gdyby powstała nowa nitka kanału bydgoskiego, która delikatnie poszłaby albo na północ, albo na południe, to można by było uruchomić gospodarkę wodną, ale póki co raczej byłbym na razie ostrożny z sferowaniem wyroków, czy mamy szansę na gospodarczy powrót na kanale samym, na kanale bydgoskim. A turystyka? Jak najbardziej. Mamy historyczne, wspaniałe śluzy. Odbywają się coraz częściej spływy kajakowe, coraz częściej przypływają do nas turyści, tylko w tym momencie napotykają problem. Problemem tym jest modernizacja i renowacja śluz, która troszkę już nam się przeciąga. Czy większe statki się nie mogą pojawić? No wiadomo, że bocznokołowców jakichś fenomenalnych nie ściągniemy, które mogłyby przypomnieć stare czasy, kiedy na Wiśle bocznokołowce się pojawiały u nas na kanale w Bydgoszczy, one się nie pojawiały przez wzgląd na to, że są zbyt szerokie, no bo bocznokołowce mają tambory, tak więc są zdecydowanie za szerokie, ale już mniejsze wycieczkowce jak najbardziej. Przed II wojną światową przecież u nas funkcjonowały trasy na wschód, na zachód, pływało się do śluzy Brdy Ujście, pływało się do Torunia, pływało się do Nakła i to wcale nie takimi małymi statyczkami, jakby się wydawało, no bo te statki brały na pokład setkę ludzi. Holowniki takie jak Wisła, Konrad, najbardziej bydgoski statek, holownik piękny, o którym z rozrzewnieniem wspominają niejednokrotnie szyprowie, kapitanowie żeglugi, w tym na przykład pan Franciszek Maniechowski, który do akurat Konrada ma chyba największy sentyment, to te statki jak najbardziej pasażerskie pływały, wycieczkowe. Czy możemy to uruchomić? Oczywiście, że tak. Czy jest zapotrzebowanie? Jasne. I to widać spojrzeć choćby przez pryzmat słoneczników, które u nas pływają. Przecież one cały czas mają mnóstwo ludzi na pokładzie, bo ludzie jak najbardziej są spragnieni takiej turystyki, turystyki związanej z wodą, bo właśnie w tej wodzie widać najpiękniej nasze miasto. Właśnie ta Brda, Kanał Bydgoski są takim lustrem, w którym odbija się w znakomity sposób nasze miasto i to należy doceniać, to należy jak najbardziej propagować.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
I w związku z opowieścią o historii kanału możemy zaprosić na święto, bo przypominamy, że trwa rok dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy. W studiu Filip Krause. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I zapraszamy na imprezę, która już w niedzielę i z kanałem bezpośrednio jest związana. Co to ma być za wydarzenie?
No właśnie, tak. W najbliższą niedzielę z okazji roku dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy zapraszamy państwa nad stary kanał. Dla większości z państwa będzie pewnie to duża niespodzianka, bo każdy gdzieś o tym kanale słyszał, ale nikt tam nigdy tak naprawdę nie był. Ja sam trafiłem tam dopiero 7 lat temu, więc proponuję, żeby w tę niedzielę właśnie zamiast pójść do tradycyjnych miejsc gdzieś Wyspa Młyńska, zdecydować się właśnie i chociaż przejść się na ten stary kanał na Planty, zobaczyć jakie piękne miejsca mamy w Bydgoszczy.
A pamiętam takie stare pocztówki z lat 20., 30., no to faktycznie w tamtym miejscu bardzo dużo było takich knajpek, zastawionych stołów, potańcówek i tam się bardzo dużo działo. Ktoś porównał, że wtedy tam mniej więcej wypoczywano jak obecnie w Myślęcinku, prawda?
Zgadza się. Dokładnie taką funkcję pełniło to miejsce. W dwudziestoleciu międzywojennym to była jedna z głównych atrakcji miasta Bydgoszcz. Nie tylko pod względem takim, no, powiedzmy, wizerunkowym, że przychodzi się, jest ładnie, zielono, restauracje, ale również to takim zdrowotnym, ponieważ przez te prawie 150 lat tam występowała druga w Europie kolonia słowików szarych, które to są ptaki, które potrzebują krystalicznie czystego powietrza i środowiska i one właśnie tam występowały. Ludzie o tym wiedzieli, chodzili tam, odpoczywali. Gdzieś przeczytałem, że główne zmartwienie bydgoszczanina w niedzielę rano to było, którą restaurację na Plantach wybrać na dzisiaj na obiad. I tak rzeczywiście było.
No i chcemy, żeby bydgoszczanie tam jak najczęściej wracali, między innymi dlatego wydarzenie, które w niedzielę.
Tak, zgadza się. Będziemy próbować współcześniać te tradycje, ale troszeczkę też do nich wracać. Na pewno czeka na państwa scena z muzyką. Wystąpią m.in. zespół Cynamony, który gra muzykę podwórkową z dwudziestolecia międzywojennego. Wystąpi pani Vanessa Tymosiak, to jest dosyć młoda artystka, ale no, pięknie śpiewa i też przeboje właśnie dwudziestolecia międzywojennego, a nawet trochę no, starsze, lata 50-60. Zaprosiliśmy także Zielony Blues Band, który no, gra współczesną muzykę, ale jest to muzyka klimatyczna, taka myślę budząca takie no, fajne wspomnienia i myślę, że ich występ będzie bardzo pasował do tego poczucia beztroski, który musiał tam być w trakcie tych niedzielnych spacerów w dwudziestoleciu międzywojennym. Były tam też teatry, dlatego też zaprosiliśmy również i teatr, który wystąpi. Będzie to Teatr Form Różnych, nasza klasa. O godzinie 16.30 będą czekać do państwa, że tak powiem, dyspozycji. Co ciekawe, oni odtwarzają, czy tam przerabiają na sztuki pracę Zdzisława Prusa, tego naszego Zdzisława Prusa. I myślę, że to też jest taki kolejny bydgoski akcent, no w takim super bydgoskim starym kanale ten teatr wystąpi. Zapraszamy. Kończymy o godzinie 18 koncertem szantowym, no w końcu woda, kanał, więc no bez szantów się nie obędzie. Wystąpi przed państwem zespół Niedzielni Kierowcy. Natomiast scena sceną, przygotowaliśmy też dużo innych atrakcji, takich historycznych, bo generalnie zależy nam najbardziej właśnie na tym, żeby poznali państwo historię tego miejsca, w związku z czym będą spacery z przewodnikami w ramach takiego cyklu Bydgoszcz niekonwencjonalnie, o którym być może państwo słyszeli. One co półtorej godziny będą startować za głównej sceny. Będzie okazja przejść się, zobaczyć. Też jeżeli jest przewodnik, który coś tam podpowie, ten odbiór jest dużo lepszy, ponieważ człowiek rozumie to, co widzi. Będzie także przez cały czas otwarte Muzeum Kanału Bydgoskiego. No tutaj właśnie tam Tomasz Izajasz Kustosz będzie na miejscu, będzie można z nim porozmawiać. No i myślę, że dosyć duża atrakcja, czyli otwarta fabryka obrabiarek do drewna. Tam również będą wejścia o 13, 14, 30, 16. Fabryka obrabiarek do drewna no jest jedną z najstarszych bydgoskich fabryk.
Ona... Co ciekawe, związana również z naszą rozgłośnią w pewnym sensie.
Zgadza się. Założycielem jej był Karl Blumwe, a obecna siedziba Radia PIK, no już zresztą przez jakiś czas już tą siedzibą jest, była właśnie no, taką willą tego bydgoskiego przedsiębiorcy. No, w owych czasach było tak, że jeżeli ktoś miał pieniądze, to osadzał się w centrum miasta, budował sobie okazały dom, no po to, żeby żyć wygodnie, żeby mieć wszędzie blisko i tak dalej. Także jest taki akcent tutaj rzeczywiście. No, trzeba też wiedzieć, że to są już naprawdę no, dawne lata, ponieważ ta fabryka powstała w 1862 roku i oczywiście ona tam była modyfikowana, natomiast na te budynki, w których są produkowane obecne, te traki i tak dalej, no to są budynki właśnie z początku XX wieku. Można sobie zobaczyć, jak wtedy pięknie budowano również te przemysłowe obiekty. No, poza tym oczywiście no, pyszne jedzenie, no bo były restauracje, lody, dobra kawa. Będzie stanowisko szlaku TH2O, czyli szlaku wody i przemysłu, mini targ staroci, trochę rękodzieła. No przygotowaliśmy również atrakcje dla dzieci, no bo wiadomo, że to każdy będzie tego oczekiwał.
No bo to z rodzinami całymi zapraszamy.
Tak, więc takich będzie taka strefa, że tak powiem, no otwarta z animatorami tuż przy Muzeum Kanału Bydgoskiego. Druga, no takie dmuchańce, no chcieliśmy trochę to schować, bo jednak one gdzieś tam zawsze wybijają się na pierwszy plan, chcielibyśmy, żeby to właśnie Kanał Bydgoski się zaprezentował w tym dniu w pełnej krasie i żeby państwo no, mogli przyjść i zobaczyć, podziwiać go. Chciałbym, żeby państwo potraktowali ten dzień, czy to zaproszenie, no niekoniecznie trzeba gdzieś tam być na naszej imprezie, być może ktoś nie lubi takich tam głośnych dźwięków, chciałby w samotności, czy tam z najbliższą sobie gdzieś usiąść. Proszę wziąć ze sobą, nie wiem, kosz piknikowy, kocyk, będzie piękna pogoda, odejść trochę od naszej imprezy, bo my tak naprawdę będziemy między ulicą Kanałową a Staroszkolną, zobaczyć naprawdę ile pięknych miejsc tam jest, jak fajnie można spędzać w tym miejscu czas.
Ja bardzo sobie cenię tego typu imprezy i to, co się od pewnego czasu dzieje, żeby bydgoszczanom przywrócić tą świadomość i żeby rozumieli tożsamość tego miejsca. Dużo ludzi jest napływowych, dużo ludzi do naszego miasta przyjechało i często nie wiedzą nawet, jaka historia z tym miejscem się wiąże.
Zgadza się. To znaczy, tak naprawdę, gdybyśmy nawet po sobie się rozejrzeli, to obecni bydgoszczanie byli bydgoszczanami zazwyczaj do trzech pokoleń wstecz. To są gdzieś tam z Kresu Wschodni, ktoś przyjechał, dziadek i tak dalej. Więc te tradycje, one gdzieś niestety się zagubiły. Żeby coś szanować, żeby no, polubić, żeby zrozumieć, no to niestety jakąś tą taką podstawową wiedzę trzeba posiadać. Tym bardziej się cieszę, że jest na to zapotrzebowanie. No robimy wycieczki Bydgoszcz niekonwencjonalnie. No proszę sobie wyobrazić, że na wycieczki potrafi przyjść 150 osób. To już jest naprawdę procesja i my się tam zaczynamy powoli zastanawiać, jak zrobić, żeby przychodziło trochę tych ludzi mniej. Ale cieszę się, że jest zwrot w tą stronę. Bydgoszcz zawsze miała, myślę, fajnych mieszkańców, takich mieszkańców zaangażowanych. Ten kanał bydgoski, te planty, one też same nie powstały, tylko one zostały jakby te drzewa wszystkie zasadzone właśnie przez mieszkańców. W 1832 zostało powołane Towarzystwo Upiększania Miasta, czyli to jest, z którego ono się wywodzi, obecne Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. I ludzie sami z własnej potrzeby zaczęli tworzyć różne fajne miejsca. Park Dąbrowskiego, pierwsze nasadzenia właśnie na plantach. No i tak jak tutaj przysłuchiwałem się poprzedniej rozmowie. No może to zabrzmi jak banał, ale no jest trochę tak, że lubi się mówić, że ci politycy to powinni to tamto, a tak naprawdę to wszystko od nas, od mieszkańców zależy.
I namawiamy do takiej działalności, namawiamy, żeby pojawić się w niedzielę przy kanale. Na pewno będzie co robić, na pewno będzie z kim się spotkać i wspaniale spędzić czas. Regionalny punkt widzenia, Filip Krauza, dziękuję.
Dziękuję państwu.
Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.